Witam was serdecznie. Wiecie, mam takie nieodparte wrażenie, że stałem tu dzisiaj oparty o ten stół, ubrany tak jak teraz, głosiłem kazanie. Potem myślicie, a potem się obudziłeś. No więc nie, rzeczywiście tu stałem i miałem kazanie podczas nabożeństwa zboru Egze. Takie dziwne doświadczenie mieć to samo, robić to samo dwa razy w tym samym miejscu. Pewnie każdy z nas lubi takie sytuacje, kiedy ktoś nam coś obiecuje, a jeszcze bardziej lubimy sytuacje, kiedy dotrzymuje słowa i otrzymujemy to, co nam obiecywał. Więc w Biblii mamy pełno takich miejsc, kiedy otrzymujemy pewne obietnice, a wiemy, że Bóg jest tym, który dotrzymuje obietnic. Więc w Biblii mamy pełno takich miejsc, w których znajdujemy tę dobrą dla nas treść, przyjemną treść. I dzisiaj właśnie o czymś takim chcę mówić. Ale żeby nie było tak, że dokładnie będzie to, czego się spodziewacie, to spodziewajcie się czegoś trochę innego. W każdym razie, w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, od 7 wersetu czytamy takie słowa Jezusa, który mówi: proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą. Czy jest pośród was taki człowiek, który gdy syn go prosi o chleb, poda mu kamień, lub gdy poprosi o rybę, podaje węża? Jeśli więc wy, upadli ludzie, wiecie, jak dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. To jest fragment z kazania na górze. Zresztą tu już słyszeliście, wcześniej słyszeliśmy razem, też słyszałem. Słyszeliśmy razem ten początek kazania na górze z błogosławieństwami. Piękny, piękny moment nauczania Jezusa. I tu mamy jakiś kolejny fragment tego kazania na górze, ale on wydaje nam się dosyć oczywisty w swoim przesłaniu. Natomiast chodzi o to, że kiedy czytamy Biblię, zawsze powinniśmy zwrócić uwagę na dwie kluczowe kwestie, czyli co jest tematem danego fragmentu, czyli o czym on ma nam mówić i jakie kluczowe słowa się tam pojawiają. I właśnie chcę skupić uwagę na tym fragmencie i właśnie patrząc na to, co jest jego tematem, szukając tematu, zwrócić uwagę na to, co Jezus chciał do nas powiedzieć przez te słowa. Wielu z nas, patrząc na ten fragment, który przeczytałem, powie: oczywiście chodzi o to, że to jest nauka o tym, żebyśmy przychodzili do Boga z naszymi potrzebami, żebyśmy przychodzili prosząc, zabiegając o to, co jest naszą potrzebą i Bóg nam to da. To też, tak, że nie możemy powiedzieć, że nie, że na pewno nie. Natomiast gdybyśmy mieli powiedzieć, czy to Jezus miał na myśli, nauczając nas przez te słowa w kazaniu na górze, to musielibyśmy odpowiedzieć nie. Nie to było jego celem, nie to było jego zamysłem. Nie po to mówi to, żeby nas zachęcić do po prostu przychodzenia modlitwy o to, co jest naszą potrzebą danego dnia i tak dalej. Chociaż wiemy, że Bóg lubi dawać dobre dary swoim dzieciom. Ale nie w tym momencie, nie tu, nie o to tu chodzi. Problem w tym, że my w Biblii szukamy zawsze tego, co odpowiada naszej bieżącej potrzebie, tego, co zaspokoi naszą potrzebę, tego, co sprawia, że skupiamy się na sobie przede wszystkim. Skupiamy się na tym, co jest nam najbliższe. I tutaj rzecz w tym, że tematem tego fragmentu nie jesteśmy my. To nie o nas tutaj chodzi. O kogo więc? Kto jest głównym bohaterem tych słów? Jest nim Bóg, jest Ojciec. Chodzi o Ojca tak naprawdę. Nie o nas tutaj chodzi. To jest nauka o Ojcu. Lubimy być w centrum uwagi, więc mamy taką tendencję, żeby myśleć, że wszystko kręci się wokół nas. I że Bóg tak naprawdę, niektórzy przynajmniej mają taką tendencję, nikt się do tego nie przyzna, ale niektórzy mają taką tendencję, nawet jeśli ona jest nieuświadomiona, to tak jest, że wydaje im się, że Bóg cały czas myśli o tym, żeby sprawić, żeby nasze życie było łatwiejsze, lepsze, przyjemniejsze i tak dalej. W zasadzie cały świat się po to kręci, żeby było nam tutaj lepiej. No więc nie, centrum światowej historii nie jesteśmy my, jest nim Bóg. I to bezsprzecznie, tego nas uczy Biblia. To jest cała Biblia o tym nam mówi. Natomiast co jest kluczową frazą tego tekstu? Czyli tym najważniejszym stwierdzeniem Jezusa, jakby takim małym sednem całego tego nauczania. O ileż bardziej wasz ojciec. Jezus zaczyna tutaj od takiej triady. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a otworzą wam. Niektórzy komentatorzy, jak to komentatorzy, każdy szuka, próbuje znaleźć coś oryginalnego, stwierdzić coś oryginalnego, co wyróżni go pomiędzy innymi. Niektórzy starają się na siłę szukać w tych słowach jakiejś takiej gradacji, czyli że proszenie to jest stopień niższy szukania, a kulminacja to jest ten stopień najwyższy, pukanie to jest kulminacja, stopień najwyższy tego, od czego się zaczyna. To nieporozumienie, to nie chodzi o to, że w tych słowach proście, szukajcie, pukajcie, znajdujemy jakiś rozwój sytuacji i chodzi o jakieś pierwsze to takie najmniej potrzebne, drugie już bardziej potrzebne, a trzecie to jeszcze bardziej potrzebne. Nie, Jezus tutaj idzie śladem żydowskiej maniery powtarzania tego samego w nieco zmienionej formie, jakby naprowadzając nas na właściwe tory. Czyli powtarza trzy razy mniej więcej to samo, chociaż każdy z tych elementów, o czym sobie za chwilę powiemy, dotyka trochę innej kwestii, ale jakby chodzi cały czas o to samo, mając nadzieję, że jakby w końcu zrozumiemy, w końcu załapiemy ten sens tego nauczania. Więc to nie jest jakiś trzystopniowy proces. I kiedy czasem nie wiemy, jak zrozumieć słowa Jezusa z jakiejś wypowiedzi, bo bywa, że Jezus powiedział coś takiego zakręconego, zaskakującego, nie wiemy, o co chodzi, nie wiemy, o co mu chodzi tak naprawdę, to wtedy dobrze jest zadać sobie pytanie, na jaką kwestię Jezus odpowiada. Zadać sobie to właśnie pytanie, czy poszukać tego pytania, na które Jezus w tej swojej wypowiedzi odpowiada. I tutaj moja teza jest taka, że tą odpowiedzią Jezusa w tych słowach, które przeczytaliśmy przed chwilą, jest to odpowiedź na pytanie, jak żyć w zgodzie z zasadami kazania na górze. Bo nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, kiedy czytamy Biblię, że Biblia w swoim nauczaniu posługuje się całymi dużymi jakby partiami, które czemuś służą, które prowadzą nas do czegoś. My zwykle czytamy Biblię po rozdziale na przykład, na dzień, niektórzy mniej, niektórzy trochę więcej, ale rzadko czytamy ją w takich dużych porcjach, że tak powiem, całymi księgami albo jeszcze więcej, że ktoś usiadł i kilka godzin czyta Biblię, przeczytał duży kawał. Wtedy zobaczymy, jakby mamy wtedy szansę zobaczyć ten większy obraz. Natomiast jak czytamy sobie w tych małych kawałkach poszatkowanych, jeszcze w dodatku podzielonych w sposób sztuczny na rozdziały, to czasem ginie nam właśnie ten zasadniczy punkt widzenia. I w tym przypadku, kiedy czytamy właśnie te słowa o tym proszeniu, szukaniu, kołataniu, pukaniu, jakkolwiek to jest przetłumaczone, to zdarzy nam się, bo zaczęliśmy coś czytać wcześniej, a później mieliśmy przerwę i już zapomnieliśmy, co czytaliśmy dwa dni temu, że po prostu traktujemy to jako wartość samą w sobie jako pewne nauczanie samo w sobie, które Jezus tutaj akurat ma. I zastanawiamy się tylko nad tymi słowami, co one by znaczyły, gdyby oprócz nich nie było żadnych innych. Natomiast Jezus mówi do nas, kiedy jest to jakby fragmentem całej większej wypowiedzi. Mamy kazanie na górze, które czemuś służy i jakieś były części tego kazania na górze do tej pory, jakieś nauczanie moralne dotyczące tego, jak żyć. I teraz Jezus jakby chce nam powiedzieć, okej, to teraz jak żyć według tego kazania na górze? Jak żyć według tych zasad moralnych, które wskazuje nam Bóg, które pokazują na to, jak ma wyglądać rzeczywiście nasze życie? I Jezus wie, że nasze życie stawia przed nami potężne wyzwania, którym często nie potrafimy sprostać. Duże, duże, trudne doświadczenia, którym ciężko nam sprostać, bo zwyczajnie jako ludzie nie dajemy sobie z tym rady. I to jest rzecz oczywista, nie ma w tym niczego wstydliwego. Jezus też nigdy nie udawał przed swoimi uczniami, że załatwi im wspaniałe życie, że wszystko im się świetnie będzie układało, będzie znakomicie, będzie cudownie. Jeśli tylko pójdą za nim, to ich problemy znikną. Oczywiście dzisiaj spotykamy się gdzieś tam w różnych kościołach z takim nauczaniem, bo to nie jest nauczanie Jezusa z całą pewnością. Nie o to chodziło. To jest fałszywa Ewangelia. Owszem, Jezus, jeśli obiecywał, to coś zupełnie innego. Mówi na przykład dalej w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Czyli uczeń jako naśladowca Jezusa to nie jest ktoś, kto ma łatwe, bezproblemowe życie. Człowiek, który poważnie podchodzi do tego, czego uczy Jezus, nie będzie miał łatwego, bezproblemowego życia. Dlatego, że z wielu powodów, bo samo to, żeby sprostać temu moralnemu wyzwaniu, jakie stawia przed nami Bóg, już wymaga pewnego wysiłku. Po drugie, to, kiedy chcemy być wierni Bogu, sprawia, że musimy być niewierni światu, więc musimy mu się narazić, więc świat wyrazi swoją dezaprobatę wobec nas, więc będzie niemiło. Jest diabeł, który wie, że występujemy przeciwko niemu i on zrobi wszystko, żeby było nam jeszcze gorzej, więc się robi rzeczywiście trudno, się to robi trudne. I teraz Jezus pokazuje nam w swoim nauczaniu w różnych miejscach, że uczeń to jest ktoś, kto porzucił wszystko, co miał teraz, żeby zyskać coś, co będzie potrzebował na zawsze, czego będzie potrzebował na zawsze. Czyli chodzi o to, że życie kogoś, kto poszedł za Jezusem, będzie pełne wyzwań i pełne niewiadomych. Taka jest prawda. Nie zawsze dzisiaj kaznodzieje lubią o tym mówić, bo niektórzy z nich wychodzą z założenia, że trzeba ludzi przyciągnąć dobrym przekazem, takim, który im się spodoba. A ludzie chcą słyszeć właśnie o dobrych obietnicach i o tym, że dobre rzeczy otrzymają w promocji i tak dalej. Obfitości, więc jest wiele wersetów, które się nadają do tego. Oczywiście one mówią o czym innym, ale się nadają, żeby z pozoru w ten sposób je wyrazić. Natomiast Jezus mówi, że to będzie życie pełne wyzwań, pełne niewiadomych i one będą na tyle duże, że w różnych momentach okażą się dla nas nie do udźwignięcia. W pojedynkę nie damy rady im sprostać. Mówię coś, co kompletnie nie pasuje do przesłania dzisiejszego świata, tego świata, które produkuje coś, co byśmy nazwali nowoczesnym, postępowym chrześcijaństwem. Ale ja nie dbam o to, czy jestem postępowy i nowoczesny. Ja chcę być Jezusowy, to mi wystarczy. Więc dlatego właśnie, że to będzie dla nas nie do udźwignięcia w pojedynkę, Bóg wyposażył nas w wiarę. Wyposażył nas w taką zdolność, która jest nadnaturalna i to jest wiara. Możemy to zobaczyć na przykładzie Abrahama, kiedy w liście do Hebrajczyków czytamy: dzięki wierze Abraham usłuchał wezwania, by udać się do miejsca, które miał objąć w dziedzictwo i wyruszył, nie wiedząc dokąd idzie. A w liście do Rzymian Paweł pisze, bo co czytamy w piśmie? Abraham uwierzył Bogu i to, co mu uznano za, i to mu uznano za sprawiedliwość. To jest zawsze wyzwanie dla człowieka, zaufać Bogu. Zaufać Bogu niezależnie od wszystkiego, niezależnie od okoliczności, niezależnie od tego, co nam się wydaje i tak dalej. Zaufać Bogu tak, żeby zdać się na Niego całkowicie. Ktoś nazwał to myślenie Jezusa, to nauczanie Jezusa, ktoś nazwał logiką żebraków. Dlaczego? No bo nie mam nic, więc całkowicie zdaję się na Niego. Nie mam nic, czym mógłbym sobie zapewnić poczucie bezpieczeństwa, jakiejś tam pewności, rozwiązania problemów, które mi przerastają, więc muszę się zdać na Niego. Na kogoś, kto ma to wszystko. Więc to jest coś, co właśnie w tych słowach początkujących kazanie na górze, które dziękuję, że ktoś tu przeczytał na początku, to jest właśnie ten ubogi w duchu. Pierwsze błogosławieństwo. Ubogi w duchu. Więc jesteśmy ciągle w tej samej historii. Jezus jest trochę dalej już w swoim kazaniu na górze, ale to jest ciągle ta sama historia. On mówi o tym, że musimy być ubodzy w duchu. Czyli zdać się na kogoś, kto ma coś, czego nie mamy my i nie jesteśmy w stanie sobie tego zapewnić. Więc z reguły ten fragment kazania na górze, który dzisiaj przeczytałem, traktuje się właśnie w ten sposób spłycony, jako zwyczajną zachętę do modlitwy o codzienne potrzeby. Szukajcie, proście, kołaczcie, otworzą wam, otrzymacie i tak dalej. Masz potrzebę, czegoś tam ci brakuje, coś ci się tam nie układa, módl się, Bóg ci to da. I to jest generalnie prawdziwa zasada. Jest to słuszne, bo tak powinniśmy w życiu postępować. Natomiast w tym miejscu Jezusowi chodzi o coś znacznie większego. Chodzi mu o to, że życie tego, kto poszedł za swoim mistrzem i nauczycielem do końca, będzie wyglądało inaczej i mamy to zrobić, wiedząc, że w tym życiu mamy się zdać na Niego. Że w tym życiu chodzi o coś znacznie większego, o to, że On sprawi, że będziemy w stanie stawiać czoła wyzwaniom, o jakim innym nawet się nie śniło. Powiedziałem przed chwilą, że będą sytuacje, które nas przerosną, ale przez wiarę, czyli zaufanie w to, kim jest mój Bóg, będę w stanie stawić czoło tym wyzwaniom, które mnie przerosną. Dzięki Jego mocy będę w stanie stawić czoło wyzwaniom, które mnie, działającego w oparciu o moje naturalne siły, by przerosły. Ale teraz mnie nie przerosną. I tutaj nie chodzi o życie człowieka, który po prostu przychodzi do Boga jak do automatu z napojami. Bo zachciało mi się pić, to wiem, że jest automat, wrzucam coś i puszka wyskakuje. A później ten człowiek odchodzi do swoich zajęć. Miał potrzebę, przyszedł, potrzebę została zaspokojona, a później odchodzi do swoich zajęć. Niektórzy tak Boga traktują, że jest dla nich tym automatem, który daje im to, czego w tym momencie potrzebują. Więc mieli potrzebę, więc przyszli do Niego. W innym momencie nie mają tej potrzeby, więc nie przychodzą do Niego i żyją swoim życiem, gdzieś tam zajęci swoimi sprawami. Tutaj w tej sytuacji, której żyjemy generalnie w naszym życiu, zawsze kluczowe jest to, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, że sami nie podołamy. Że prędzej czy później życie nas przerośnie. I tutaj zawsze gorzej mają ci, którzy sobie świetnie radzą i lubią sobie świetnie radzić, bo dopóki sobie świetnie radzą, to wydaje im się, że ta filozofia się sprawdza. Ale kiedy coś im jednak nie pójdzie i już nie będą dalej dawali rady sobie świetnie radzić, to wtedy są kompletnie rozwaleni. I wtedy ludzie mogą się rozpaść na kawałki. Czyli jedni z takich ludzi załamują się, inni lądują pod krzyżem. Lądują pod krzyżem, czyli znajdują to miejsce, które dla nich przynosi rozwiązanie problemów. Ci drudzy myślą, jestem nędzarzem, nie mam mocy, nie mam możliwości, nie mam wpływów, ale On jest królem i ma to wszystko, czego ja nie mam. On ma to wszystko, czego ja potrzebuję mieć i w żaden sposób nigdy nie będę miał sam z siebie. I problem w tym, że to wcale nie jest oczywisty wniosek dla wielu ludzi, dlatego wielu ludzi do upadłego, dosłownie czasem do upadłego, będzie bronić się przed uznaniem, że sami sobie nie poradzą. I będą za wszelką cenę chcieli udowodnić, że jednak sobie poradzą. Będą upadać i się podnosić, upadać i się podnosić, upadać i się podnosić, za każdym razem mając nadzieję, że sobie jednak poradzą, że ogarną ten problem. Ogarną ten bałagan w swoim życiu, ale że chcą cały czas to robić po swojemu, robić to samemu, podnosić się, upadać, podnosić się, ale samemu się podnosić. Mieć to poczucie satysfakcji z tego, że ja się jednak podniosłem. Tak funkcjonuje mnóstwo ludzi na świecie i to jest dla tych ludzi niewierzących zupełnie naturalne, bo oni nie mają alternatywy, nie mają innego sposobu. Natomiast problemem jest to, kiedy ludzie wierzący w ten sposób funkcjonują. Bo oni mają alternatywę. Krzyż Chrystusa, pod który przychodzą z tym swoim poczuciem bezradności. I tutaj ratunek polega na tym, żeby uznać się za nędzarza, za kogoś, kto nie ma nic i wie, że nie ma nic, ale wie, że jego Bóg ma wszystko. I teraz cała trudność polega na tym, żeby zdobyć się na takie wyznanie, zdobyć się na taką desperację, można powiedzieć, uznania się za nędzarza. Kto potrafi jedynie to zrobić? Ubogi w duchu. Właśnie ten, od którego Jezus zaczął swoje całe nauczanie. Ten, który jest świadomy, że nie ma nic, ale jego Pan ma wszystko. I potrafi to zrobić ten, kto nie ma planu B. Bo są ludzie, którzy, jak im nie wyjdzie, to szukają jakiegoś innego rozwiązania, szukają tego swojego planu B, jakiegoś planu rezerwowego. Jak nie uda się tak, to uda się inaczej. Natomiast tutaj chodzi o to, że nie mamy mieć planu B. Nie powinniśmy mieć planu B. I tak naprawdę plan Boży polega na tym, żebyśmy nie mieli planu B, żebyśmy mieli tylko ten jeden plan. Ten plan, który polega na tym, że rozwiązanie jest w Chrystusie. Czyli tak naprawdę chodzi o to, żeby mieć tylko plan B, ale rozumiany zupełnie inaczej niż w tym potocznym znaczeniu tego słowa. Plan B, czyli plan Boży dla swojego życia. Bez żadnego planu A w tym momencie. Więc mamy prosić Boga, szukać Bożych rozwiązań, dobijać się do Bożych drzwi. Mówię o tych sformułowaniach słów Jezusa, które czytaliśmy. Tak jak mówiliśmy, Jezus na trzy sposoby mówi o tym samym, ale każdy z tych sposobów wskazuje na trochę inną część rozwiązania. Czyli prosimy Boga o inspirację, żeby wiedzieć, w którą stronę się udać. Jak już wiemy, to mamy szukać właściwych drzwi, które prowadzą do rozwiązania problemu. Jak już znajdziemy te właściwe drzwi, to mamy wytrwale starać się, żeby one stanęły przed nami otworem, żebyśmy mogli przez nie przejść, tam gdzie to rozwiązanie problemu się znajduje. Więc za każdym razem chodzi o Bożą drogę, chodzi o Boży plan i o Boże rozwiązanie. Więc dlatego mówię, że to jest ta sama sytuacja, tylko jakby składa się z różnych elementów. Więc w żadnym wypadku tutaj nie chodzi o to, żebyśmy szukali Bożej akceptacji dla naszych własnych pomysłów. Czyli mam swój problem, mam swoją potrzebę i dobijam się u Boga, żeby Bóg mi dał to rozwiązanie, które chcę otrzymać. Nie, żeby Bóg mi dał swoje rozwiązanie, tylko żeby Bóg mi dał moje rozwiązanie. Że ja nie mam siły na zastosowanie tego rozwiązania, ale chcę, żeby Bóg dał mi siłę na zastosowanie mojego rozwiązania. To jest to, w jaki sposób ludzie kompletnie opacznie rozumieją i to nauczanie, i w ogóle rozumieją swoje miejsce w świecie, w którym powinni szukać Boga. Dalej Jezus mówi: każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą. Jest to dobra nowina, kiedy się o tym dowiadujemy, bo to oznacza, że jak pójdziemy właściwą drogą, dowiemy się, jakie jest właściwe rozwiązanie naszego problemu i które drzwi prowadzą do niego, to dojdziemy do celu. Znajdziemy się we właściwym miejscu, w tym, w którym powinniśmy się znaleźć w swoim życiu. I powiedzmy to jeszcze raz, tu nie ma mowy o tym, że prosimy o swoje potrzeby, szukamy swoich rozwiązań, a Bóg nam w tym niezawodnie pomaga. Nie o tym jest ta historia i nigdy Biblia o tym nie naucza. Tego musimy być pewni. Bez względu na to, co podsuwają nam, nie wiem, jakieś inne książki, jakieś tam inne doświadczenia, jakieś inne rady, ktokolwiek. Po prostu biblijne nauczanie jest inne. W tej naszej historii to Bóg jest centralną postacią. Dlatego mówiłem, że to nauczanie Jezusa jest o Ojcu, nie o nas. Ono jest o Ojcu. Jaki jest Ojciec? Jaki jest Bóg? Ten, który nam daje te rozwiązania. Więc to On jest centralną postacią, bo to Jego drogą idziemy, zanim podążamy do Jego celu. To On otwiera nam drzwi, to dzięki Niemu znajdujemy się po właściwej stronie. I teraz to jest też powód, dla którego niewielu ludzi wybiera to rozwiązanie, które jest jedynym właściwym rozwiązaniem. Dlatego właśnie, że trzeba zwrócić się do kogoś o to, żeby ktoś powiedział nam, co należy zrobić, co jest słuszne, co jest dobre, podczas gdy my lubimy mieć rację. W naszych czasach szczególnie jest to bardzo takie dobitne, że ludzie lubią mieć rację, lubią wiedzieć, jak się rzeczy mają, że my wiemy, co należy zrobić. Chociaż to nie działa i całe życie im nie działało, to jednak będą cały czas mieli przekonanie, że jak się jeszcze trochę postarają, to w końcu zacznie działać. To jest katastrofa i tak się to często w życiu człowieka kończy, rzeczywiście. Natomiast kiedy wybieramy Boży sposób, to według tego, czego naucza Jezus, mamy być niezłomni, mamy być wytrwali, mamy być wręcz natarczywi, bo to jest mowa o tym pukaniu, stukaniu, dobijaniu się i tak dalej. I to potrójne nauczanie tworzy właśnie taki rytm, pewien nadaje temu rzeczywiście rytm. Prosisz, szukasz, dobijasz się, jesteś w ruchu, nie przestajesz, nie rezygnujesz. To nadaje pewną dynamikę całej tej sytuacji. Czy jestem w stanie taki być w ogóle? Czy jesteśmy w stanie zdobyć się na taką postawę w naszym życiu, szczególnie kiedy właśnie tego potrzebujemy, kiedy zmagamy się z jakimiś poważnymi problemami, z jakimiś sytuacjami, które nas przerastają. I to już, czy jesteśmy w stanie tacy być, zależy od tego, jak silne są nasze pragnienia podążania za Jezusem. Jeśli są silne, to będziemy szukać sposobu, żeby bliski związek z Bogiem jeszcze to podsycił. Jeśli są słabe, to będziemy szukać innych sposobów, które będą dla nas łatwiejsze, takie bardziej strawne, łatwiejsze do przyswojenia i tak dalej. Nasze pragnienia mają być silne, nie słabiutkie. Mają być zdecydowane. Nauczanie Jezusa jest zdecydowane. Ono jest dla silnych ludzi. Znaczy nie dla silnych w znaczeniu, że tylko silni się do tego przyłączą, ale rzeczywiście jest wymagające. Czasem ludziom się wydaje, takim postronnym, patrzącym na chrześcijan, wydaje mi się, że to jest dla słabiaków, którzy właśnie nic sobie nie porabią, nie potrafią z niczym poradzić, to wszystko na Boga składają. Podczas gdy oni to sobie świetnie radzą, prawda? Rzeczywiście, jak patrzymy na świat zewnętrzny, to świat sobie świetnie radzi w rozwiązywaniu problemów, które sam tworzy. Więc znakomicie to wygląda, faktycznie. I teraz, zanim pójdziemy dalej, jeszcze jedna rzecz. To kazanie jeszcze chwilę potrwa, więc bądźcie cierpliwi. Ja mam późno pociąg dzisiaj, więc spokojnie. A jeszcze jedna rzecz, która jest naprawdę ważna w tym wszystkim. To, co jest definitywnie decydującą kwestią w naszym życiu, to jest to, czy szukamy w nim głosu Boga. To, co jest decydującą rzeczą w naszym życiu, jest to, czy szukamy w naszym życiu głosu Boga. Czy potrafimy go też wyodrębnić pośród jakiegoś tam szumu, zgiełku, który nas otacza z każdej strony. No bo żyjemy dzisiaj w takich czasach, gdzie faktycznie pojęcie ciszy nie istnieje. Praktycznie nie ma nigdy ciszy. Zawsze coś się dzieje. Ludzie są przyzwyczajeni, jak gdzieś tam jadę jakimś tam metrem, czymś tam, to widzę zawsze ludzi w słuchawkach. Oni cały czas, coś musi się dziać, coś musi ładować im do głowy jakieś dźwięki, bo inaczej nie potrafią. Więc czy potrafimy ten głos Boży wyodrębnić podczas tego zgiełku, pośród tego zgiełku i w naszym kościelnym nauczaniu ta sprawa często wygląda tak, że Biblia daje pewne wskazówki, jak żyć, ja z nich korzystam, uzupełniam to zdrowym rozsądkiem i jakoś to będzie. Natomiast to nie o to chodziło, żeby to jakoś to było, tylko chodzi o to, żebyśmy się uczyli poznawać Boży głos w swoim życiu. Czytając Biblię, poznajemy sposoby, w jakie Bóg do nas mówi. Natomiast modląc się, uczymy się słuchać Bożego głosu. Ja nie mówię teraz, wiecie, o jakichś tam objawieniach, nie wiadomo czy. Mówię nam po prostu o tym, że Bóg daje nam wskazówki dotyczące tego, jak mamy funkcjonować. I tutaj chodzi o to, że mamy się kierować w naszym życiu tą zasadą, o której Jezus mówi w liście w Ewangelii Jana 10:10. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. O takim życiu mówi Jezus. I żeby to było możliwe, to musimy chcieć i uczyć się i umieć słyszeć Jego głos. Słyszeć Boży głos. Mówi o tym John Eldridge i tu przeczytam taki fragment z jego jednej książek. On mówi, zakładam, że możliwa jest droga z Bogiem w bliskości rozmowy i że jest to norma. Posunę się o krok dalej. Zakładam, że jeśli ktoś nie znajduje się w tak intymnej relacji z Bogiem, to jego życie duchowe wkrótce skarleje i zacznie szkodzić całej reszcie. Bez Boga nie można znaleźć życia i nie można znaleźć Boga, jeśli się nie wie, jak przebywać z Nim w bliskości. I to jest to miejsce, w którym zaczynają się tak naprawdę nasze problemy albo narastają do jakiegoś nieznośnego problemu, bo kiedy nie umiemy rozmawiać z Bogiem, kiedy nie umiemy wysłyszeć tego Jego głosu albo kiedy nie potrzebujemy Go w ogóle słuchać, to nie wierzymy, że to jest w ogóle możliwe i skazujemy się na to, że jesteśmy zdani na samych siebie. I wychodzi jak wychodzi w rezultacie. Natomiast szczere, codzienne rozmawianie z Bogiem sprawia, że rośniemy. Bo to jest życiodajne dla nas. Bo to sprawia, że zaczynamy lepiej ten świat rozumieć. Zaczynamy, znaczy nie świat w sensie tego, co jest bez Boga, ale tą rzeczywistość, która nas otacza. Zaczynamy lepiej rozumieć swoje miejsce w tym, swoją rolę w tym wszystkim i tak dalej. I tutaj wróćmy do naszego tekstu jednak. Jezus mówi teraz, przechodzi już wprost do nauki o Bogu, która jest dla nas zawsze kluczowa. I mówi, że nie ma ważniejszych rzeczy tak naprawdę, których powinniśmy szukać. I Jezus mówi tak, bo już nie będziemy tam cytować jakichś tekstów jeszcze pośrednich. Jezus bardzo chętnie uczy przez porównania i teraz mówi tak, porównuje ziemskich ojców do niebiańskiego. Czy jest pośród was taki człowiek, który gdy syn go prosi o chleb, podaje mu kamień lub gdy poprosi o rybę, podaje węża? Zobaczcie, nawet ten upadły ziemski ojciec, który jest niedoskonały oczywiście, że jest niedoskonały, ten zwykły ziemski grzeszny człowiek nie da, no, pomijam jakąś kompletną patologię, jakieś choroby psychiczne i tym podobne sytuacje, ale taki normalnie upadły ziemski człowiek nie da swojemu synowi kamienia w miejsce chleba, uważając, że to świetny dowcip. Tak samo jak nie da węża w miejsce ryby. To pierwsze porównanie rozumiemy, ono jest czytelne. No, kamień, chleb, jedno podobne jest do drugiego, można się pomylić, udawać, zrobić taki żart głupi. Chociaż nikt normalny swojemu głodnemu dziecku takiego żartu głupiego nie zrobi, prawda? O co chodzi z tym wężem za to? Bo pewnie wielu ludzi się zastanawia i szukają różnych rozwiązań. Niektórzy sugerują, że mogło chodzić o węgorza, czyli rybę podobną do węża, ale dla Żydów nieczystą. Pomysł od czapy kompletnie mnie nie przekonuje. Taka próba na siłę, żeby jakoś to wytłumaczyć. Inni wskazują z kolei, że wąż był dla starożytnych, nie tylko dla Żydów, symbolem przebiegłości i mądrości, że wąż zwiódł Adama i Ewę w ogrodzie Eden. I teraz pytanie, czy Jezus chciałby powiedzieć mocno metaforycznie właśnie coś takiego? Jaki ojciec dałby swojemu dziecku coś, co przyczyniłoby się do jego zguby? Czyli podsunął mu by tego węża, czyli tego kusiciela, który go właśnie doprowadzi do zguby. I to jest jakiś trop rzeczywiście, może o to chodziło. I teraz, kiedy Jezus pozostaje przy tym przykładzie człowieka i jego dziecka, mówi dalej, jeśli więc wy, upadli ludzie, wiecie, jak dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej wasz ojciec, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Biblia Warszawska, bo ja tutaj korzystam z przykładu Piotra Zaręby, Biblia Warszawska w tym momencie jeszcze dobitniej to tłumaczy, jeśli wtedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Bóg. I te słowa pokazują na zasadniczą różnicę pomiędzy chrześcijaństwem a humanizmem, że tak to rozdzielimy, Czyli z jednej strony są źli, którzy są bezbożni i ci, którzy mają doskonałego Ojca w niebie. Humanizm, czyli sposób budowania życia ludzi według wartości, jakie sami ludzie ustalają, kiedy oni sami dla siebie są punktem odniesienia, one odrzucają istnienie Boga albo choćby poddanie się Mu, no bo to przecież jak to tak? To my jesteśmy tymi, którzy decydują o tym, co jest słuszne, co jest niesłuszne. Nikt nie będzie tam nam narzucał, że mamy w kogoś tam wierzyć, bo to przecież zabobony i głupoty. I teraz ludzie, którzy odrzucając istnienie Boga albo chociaż poddania się Jemu, skazują się na samych siebie. No bo wtedy już nie ma nikogo większego niż my, więc jesteśmy tylko my. Więc jeśli nie pomożesz sam sobie, to kto ci pomoże? No jakiś drugi człowiek, ale co może więcej drugi człowiek, który ma takie same możliwości jak ty? I koło się zamyka. Więc nie można się odwołać do nikogo lepszego od siebie, bo nie widzi się takiej potrzeby, bo się zrezygnowało już wcześniej z takiej potrzeby. Więc można to skwitować jeszcze dosadniej, cytując przy tym Jezusa, który powiedział: waszym ojcem jest diabeł i to jego żądze chcecie zaspokajać. Chociaż to porównanie może być dla nas dosyć szokujące. A jednak z punktu widzenia teologii bardzo prawdziwe. I teraz dochodzimy do tego kluczowego zwrotu, tego fragmentu, o którym wspomnieliśmy na początku. O ileż bardziej wasz ojciec. O ileż bardziej wasz ojciec. To jest ta kulminacja nauczania Jezusa w tym małym fragmencie. Jezus nie mówi, że ziemscy ojcowie są z gruntu źli. Oni potrafią coś dobrego w swoim życiu, swoim dzieciom zrobić. Nawet ojciec pijak, który leje swoją żonę i leje swoje dzieci, od czasu do czasu ma jakieś przebłyski, że tym dzieciom jakiś prezent przyniesie albo okaże jakąś czułość. Więc oni chociaż upadli, jednak dają dobre dary swoim dzieciom. Nie ma tu jednak żadnego porównania z Bogiem. Żadnego. Słowa o ileż bardziej, one brzmią bardzo skromnie, prawda? Bo to o ileż bardziej nie robi na nas wielkiego wrażenia, ale w zasadzie nie ma takich słów, które należałoby w to miejsce wstawić, które byłyby adekwatne, więc Jezus posługuje się takim zwyczajnym sformułowaniem o ileż bardziej. Natomiast to wystarczy, żeby wiedzieć, że nie ma żadnego porównania między ziemskim ojcem a tym ojcem, który jest w niebie. Nie ma żadnego absolutnie porównania między nimi. Bo prawda o Bogu jest taka, że cokolwiek o czymś pomyślelibyśmy, o czymś, co byłoby dla nas przykładem doskonałości, cokolwiek byśmy byli w stanie wymyśleć, co byłoby doskonałe dla nas, jakimś wyobrażeniem doskonałości, to i tak usłyszymy: o ileż bardziej wasz ojciec. I teraz człowiek: no dobra, to postaram się jeszcze bardziej, wymyślę coś jeszcze lepszego. Jezus mówi: o ileż bardziej wasz ojciec. Człowiek się jeszcze bardziej postara i tak można w nieskończoność. No bo to jest zawsze o ileż bardziej wasz ojciec. To bardziej możemy rozpatrywać na różne sposoby, które dotyczą jego miłości, jego mądrości, jego mocy, co w końcu i tak sprowadza się do jego doskonałości, a ta przejawia się między innymi w tym, że Bóg nie popełnia błędów w swoim życiu. Bóg nie jest ograniczony niczym. Więc nie jest tak, że coś mu nie wyjdzie, że coś go zaskoczy. I to wszystko nas napełnia, powinno przynajmniej napełniać nas potężnym pokojem. Że Bóg jest tym, którego nic nie zaskoczy, nic nie przerośnie, nic nie sprawi, że on poczuje się bezradny. I pięknie pisze o tym Dawid w swoim psalmie 139, gdzie czytamy na początku psalmu: Panie, zbadałeś mnie i znasz. Sam wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Wyznaczasz mi marszrutę i spoczynek. Jesteś świadom wszystkich moich dróg. Tak, chociaż jeszcze nie mam słowa na języku, ty już je znasz, Panie, całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie swoją dłoń. Tak więc Bóg wie wszystko i wie, co z tym zrobić, żeby pomóc nam w tym, co jest naszym problemem, ale nie w tym, co nam się wydaje problemem, ale w tym, co rzeczywiście jest naszym problemem. Żebyśmy w rezultacie mogli osiągnąć wieczne dobro. Nie to takie, wiecie, rozwiązanie problemu na dzisiaj, które okaże się problemem jutro, tylko to, co jest wiecznym dobrem, który rozwiązuje nasz problem definitywnie, na zawsze. I ten problem przestaje być problemem. Tylko Bóg to potrafi zrobić. I to wszystko robi dla nas, więc czego się mamy bać w rzeczywistości? Po drodze będzie ciężko i powiedziałem, że to bycie uczniem Jezusa stawia przed nami niezwykłe wyzwania i jest niezwykle wymagające, ale czego się bać w sytuacji, kiedy wiemy, o ileż bardziej wasz ojciec? Czego mamy się obawiać w sytuacji, kiedy zaufaliśmy Bogu, który jest doskonały? I właśnie dlatego mamy prosić, szukać, pukać do Bożych drzwi, żeby Bóg wziął się za nasze życie i rozwiązał te problemy, które są uświadomione i są nieuświadomione, żeby na nie odpowiedział. Więc nie ma innego sposobu, żeby poradzić sobie z życiem. Jedyny, jaki jest, to poddać się Bogu. Natomiast my ludzie, a szczególnie ludzie XXI wieku, lubimy mieć te swoje sprawdzone sposoby. I lubimy sięgać po kolejny sprawdzony sposób w sytuacji, kiedy kolejne sprawdzone sposoby zawiodły. To jeszcze jest nieskończona liczba następnych sprawdzonych sposobów, które też nas prędzej czy później zawiodą. Więc dlatego Jezus, chcąc nam zaoszczędzić tego całego trudu, rozczarowania, mówi właśnie te słowa, które czytaliśmy. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. I to jest dobra wiadomość. Moim zdaniem to jest dobra nowina. To jest Ewangelia. Właśnie na tym to polega. I chciałbym was zachęcić teraz do modlitwy i siebie również, żeby okazać Bogu wdzięczność za to, że właśnie tak ten rzeczy poukładał, że takie dał nam życie, w którym jesteśmy skazani na to, że Bóg rozwiązuje problemy, a my, naszą rolą jest wołanie do Niego, żeby pomógł nam uporać się z tym, z czym nie potrafimy się uporać. Powstańcie proszę i zapraszam do modlitwy. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że zawsze traktujesz nas uczciwie i mówisz nam prawdę o tym, jakie jest życie. Nie udajesz, że ono jest lepsze niż jest tu na ziemi. Dziękuję Ci za to, że nie zostawiasz nas też samych z naszymi problemami i nie mówisz, że musicie sobie z tym poradzić, bo jesteście już duzi. Dziękuję Ci, Panie, za to, że pokazujesz nam na Ojca, który jest dobry, tak dobry, że nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić granic tej dobroci, bo ich nie ma. Panie, dziękuję Ci za to, że mamy do kogo przyjść, mamy do kogo wołać, do kogoś, kto chce nas słuchać, do kogoś, kto chce nas pouczyć, chce nam pokazać to, co jest lepsze niż to, co sobie sami wymyśliliśmy, czy sami wybraliśmy, czy sami znaleźliśmy. I dziękuję Ci, że pokazujesz nam na właśnie taką drogę, drogę pokory, drogę uniżenia się, czyli uznania, że ktoś wie lepiej, zwyczajnie, ktoś potrafi lepiej zarządzić naszym życiem niż my sami. I dziękuję Ci, że mamy takiego Ojca w niebie, który się troszczy o nas, swoje dzieci, nie zostawi nas nigdy, ale odpowie na nasze potrzeby, a jeszcze skoryguje je, pokaże nam, co jest rzeczywiście naszą potrzebą realną, najprawdziwszą, najważniejszą pomiędzy tymi, które dla nas wydają się najważniejsze, a są bez znaczenia w porównaniu do tych realnych. Dziękuję Ci, Panie, za to, że dobrze jest trzymać się Ciebie i dobrze jest iść za Tobą, bo doprowadzisz nas do dobrego miejsca, najlepszego miejsca, w którym spędzimy naszą wieczność. Natomiast kiedy idziemy sami gdzieś tam, wytyczymy sobie cele, nie wiemy, gdzie one nas doprowadzą i lepiej nie wiedzieć. Chwała Ci, Panie, za to, że jesteś dobry. Amen.